Rozmawiamy dziś o motywacji w programie Licencja na Życie. Elżbieta Dec, psycholog, terapeutka uzależnień. Motywacja jest bardzo istotna w zmianach nawyku, czy my jako ludzie jesteśmy otwarci na zmiany, czy lubimy po prostu tkwić w naszych ustalonych ścieżkach, drogach, sposobach zachowań, nawykach? Czy to jest proste, żeby się zmieniać?
Nie, dlatego że mózg lubi status quo, lubi podążać utartymi ścieżkami. Dzięki temu też wykorzystuje mniej energii. Badania neurologiczne pokazują, że myszka, która uczy się przechodzenia przez jakiś labirynt, wykorzystuje więcej energii i mózg się bardziej świeci, a ta, która tą drogę już doskonale zna, wykorzystuje tej energii zdecydowanie mniej i mózg się mniej świeci, podąża automatycznie. To dlatego, jeżeli uczymy się jeździć samochodem, to jesteśmy stuprocentowo skupieni i każdą naszą uwagę wykorzystujemy na różne rzeczy, które trzeba robić, zmianę biegów, silnik, tak, hamowanie, to co się dzieje na drodze, kierunkowskazy, a po kilku latach jeżdżenia robimy to wszystko automatycznie, w międzyczasie rozmawiamy, tak, słuchamy wykładu, jesteśmy w stanie robić jeszcze dodatkowe rzeczy, a to wszystko, zmiana biegów, kierunkowskazy, wykonujemy automatycznie. Dlatego to status quo faktycznie jest trudno czasami zmienić. Natomiast bywają takie zachowania, które sprawiają tyle nam cierpienia i tyle szkód, że człowiek jednak rozważa możliwość zmiany, tak? W pewnym momencie to, w którym miejscu właśnie jesteśmy, zaczyna być dla nas obciążające. Natomiast nawet jeżeli jest obciążające, nawet jeżeli jest trudne, to nie zawsze człowiekowi albo powiem więcej, to często człowiekowi trudno się zmienić, mimo tego, że to jest dla niego trudne i ciężkie i niesie wiele szkód.
Musimy poczuć coś trudnego, a czasami sięgnąć z dna, dosłownie, żeby się zmienić? To już odwołując się do tych ciężkich uzależnień.
Tak się mówiło i faktycznie jeszcze 20-30 lat temu takie popularne było motto, że alkoholik musi sięgnąć dna, żeby się od niego odbić i doprowadzić do zmiany. Natomiast badania pokazują, że wcale tak nie jest, bo możemy tą tą rozbieżność, tą ambiwalencję wobec zmiany rozwijać dużo wcześniej na różnych poziomach. Natomiast faktycznie zwykle potrzebujemy do tego drugiej strony, tak? Czyli kogoś, kto pozwoli nam towarzyszyć przy sobie w tym rozwijaniu tej rozbieżności, w zobaczeniu, że to, gdzie jestem, nie jest tym miejscem, którym chciałabym być.
Jak korzystać z pomocy tej drugiej osoby?
To, co właśnie wywiad motywujący daje i na czym się opiera, to jest wyrażanie empatii, czyli ważne jest w dialogu, ale jeżeli chcielibyśmy sami być dla kogoś wsparciem, albo jeżeli byśmy chcieli wybrać osobę, która miałaby nas wspierać, to ważna jest empatia, wyrażanie tej empatii, tak? To, żeby druga osoba szanowała nasze emocje, tego, że jest nam trudno, ale tego też, że być może nie rwiemy się do zmiany, że mamy w sobie wiele obaw i lęków jej dotyczących i żeby to było też zauważone i zaakceptowane, bo czasami jest, chyba też rodzice mają taką tendencję do takiego hura optymizmu, no to super, dobrze, no to zmieniasz się, już jesteś, tak, wszystko wiesz, no to teraz dawaj, tak, i do przodu. Natomiast niedocenienie tych wszystkich trudnych emocji wiąże się z tym, że osoba właśnie wycofa się znowu do tego bezpiecznego miejsca, bo poczuje się zupełnie niezrozumiana, tak, poczuje, że znowu to być może ją przerasta. Może nie warto, skoro powinienem czuć taki entuzjazm, a ja nie do końca czuję i widzę jakieś, tak, elementy, których się lękam. Więc empatia na pewno. Później rozwijanie właśnie tej rozbieżności, ambiwalencji, cały czas pokazywanie tych plusów, minusów zmiany, korzyści, strat z tego, w którym miejscu jesteśmy. Kolejna rzecz to jest wykorzystanie oporu. W wielu podejściach opór traktuje się jako coś, co niesie za sobą pacjent, klient i co jest jego właściwością i z czym należy walczyć. Natomiast wywiad motywujący mówi, żeby nie walczyć z oporem, tylko żeby go wysłuchać, tak, żeby trochę przy nim pobyć, żeby go zobaczyć, nazwać i wykorzystać. Do tego, że on pokazuje znowu tą stronę tego, że się czegoś boję, że się czegoś lękam, że mam jakieś wątpliwości do tej zmiany, którą miałbym wprowadzić.
Albo jeszcze nie teraz?
Albo jeszcze nie teraz, tak. To też jest kwestia odwołania się znowu do naszych priorytetów i celów, że być może ta zmiana jest ważna, ale nie najważniejsza, nie teraz. I znowu też duch dialogu mówi o tym, że akceptuję. Skoro nie jest to najważniejsze na tu i teraz, to akceptuje i człowiek ma prawo wybrać, co chce. Co nie znaczy, że ja znowu nie mogę wydobywać, że być może już to jest to, ten czas i to miejsce, że mógłby być gotowy, tak? Może się stać gotowym. Może to jest to miejsce, że stanie się ta zmiana ważniejsza ponad innymi rzeczami.
Łatwo jest zaakceptować alkoholikowi albo osobie, która bierze narkotyki, że no dobrze, mam opór i po prostu potrzebę używania tych substancji nadal.
No, to nie jest proste, bo z tym związane jest to, że musi zaakceptować, że jest osobą uzależnioną i że ma problem. I tu jest problem. Też w swojej pracy często spotykam się z takim oporem, co to za sobą niesie, tak? No bo dla niektórych sama nazwa, że jestem alkoholikiem, już jest trudna zaakceptowania, ale kolejną rzeczą, którą trudno osobom zaakceptować, to, że jeżeli mam jakieś zaburzenie, na przykład uzależnienie, to niesie ze sobą określone konsekwencje. To znaczy, że prawdopodobnie nie będę w stanie co tydzień albo co dwa tygodnie pić w sposób kontrolowany. To jest też taka rzecz, z którą osobom ciężko się pogodzić, tak? Że wymaga to zaakceptowanie swojego uzależnienia będzie wymagało zmian w wielu dziedzinach życia. Że to nie wymaga tylko pracy nad tym, co sobie myślę, ale wymaga też przeorganizowania mojego sposobu funkcjonowania. I to też jest... Sobie myślę, że kolejna rzecz, która sprawia, że wielu ludziom nie udaje się utrzymać tej zmiany. Na przykład te osoby, które trzymają dietę. Jeżeli nie pozbędą się z domu wszystkich słodyczy, to prawdopodobnie będzie im trudniej zachować tą dietę niż takim osobom, które zmienią całą lodówkę, nie będą mieć w zapasie jakichś batoników, tak, albo czekolady. Być może, które, jeżeli ktoś jest bardzo silnie uzależniony, które będą mijać dział z cukierkami, tak, albo robić zakupy w zieleniaku i w piekarni, żeby uniknąć takich sklepów, gdzie wszystkie słodkie rzeczy są wystawione tuż przy kasie, żeby człowiek mógł sięgnąć, tak, nawet jeżeli wykaże się dostatecznie silnie wolą w czasie zakupów, to jak już stoi w tej kolejce, to się złamie w końcu. Czy osobom, które zobowiązują się uprawiać sport, tak? Że nie wiem, coś będzie dla nich usprawiedliwieniem, tak? Na przykład spotkania z przyjaciółmi, które są codziennie, tak? Bo ktoś sobie tak zaplanuje czas, nie myśląc o tym, że wtedy nie będzie mieć przestrzeni, żeby ćwiczyć.
No, jeżeli się zaakceptuje ten opór, to podobne jest z zaakceptowaniem tych wszystkich złości, zazdrości, tych nazywanych przez ludzi negatywnymi emocji. Po zaakceptowaniu ich, a także na przykład smutku, jest łatwiej pójść dalej. Tak samo może być z tym oporem.
Tak, opór to jest jakby bardziej jest skierowany, ważne, żeby klient jakby zobaczył, ale on jest skierowany jakby głównie w zmianę i w terapeutę, tak? To znaczy ja nie chcę współpracować, albo nie chcę nic mówić, albo nie wiem, podważam wszystko to, co mówi terapeuta, bo nie chcę się zmienić, tak? Dystansuję się. I ważne jakby, żeby to nazwać bezpośrednio. Znowu to jest faktycznie trochę zmierzenie się z takimi emocjami, że ja akceptuję, że możesz być zły na mnie, że możesz nie mieć ochoty się zmieniać i okej, ja to widzę, tak? I i możemy to jakoś próbować przekształcić, możemy zobaczyć, że na przykład ważna jest dla ciebie autonomia albo samostanowienie, ale nie będziemy z tym walczyć. Ja nie będę. To jest dawanie tej autonomii, która jest w wywiadzie motywująca. Ja nie będę za ciebie podejmować tej decyzji, to ty sama musisz ją podjąć. Tak? To jest twoje życie, ty jesteś odpowiedzialny za to. Jeżeli nie chcesz się zmienić, to nie musisz. Tak? To jest twoja decyzja. Ja to akceptuję jako specjalista.
Idziemy dalej.
Kolejną rzeczą, myślę sobie, że teraz warto powiedzieć o tym, co można wykorzystać samemu z dialogu motywacyjnego. To jest zastanowienie się nad tym, jak ocenia się ważność danej zmiany. Tak jak, czy ona jest dla nas zupełnie nieważna, czy bardzo ważna. To jest często próba określenia się w skali, na przykład od 1 do 10. I później zastanawiamy się, że jeżeli ta zmiana jest dla mnie ważna, na przykład na 5, to zastanawiamy się, a co by musiało się stać, żeby była ważniejsza, tak? Albo dlaczego jest na 5, a nie na 4, tak? Co sprawia, że akurat na 5. I tu znowu trochę tak poeksplorowanie tego, w którym jestem miejscu. Kolejną rzeczą to jest próba ocenienia tego, na ile ufamy, że gdy postanowimy się zmienić, to by nam się udało. Czyli na ile czujemy się zdolni. I znowu też spróbujemy się określić od 1 do 10 i zastanowić, dlaczego jesteśmy na przykład na 6, a nie na 5 i co byśmy musieli zrobić, żeby być bardziej gotowym, żeby bardziej ufać w sobie, że jesteśmy w stanie to zmienić. I moje ulubione, które bardzo często wykorzystuję, to jest bilans decyzyjny. Czyli zastanowienie się, jakie korzyści daje nam status quo, czyli jakie korzyści daje nam obecne zachowanie. Czy to będzie jedzenie słodyczy, czy to będzie granie na komputerze, czy to będzie picie alkoholu. Później zastanawiamy się, jakie straty niesie ze sobą, czyli jakie mamy negatywne konsekwencje danego zachowania. I znowu tutaj wypisujemy wszystko to, co nam się z tym wiąże. Później zastanawiamy się, jakie straty by się wiązały ze zmianą. Tak?
Wypisujemy. To jest...
najlepiej wypisać, wtedy tak widać...
czarno na białym.
Tak, tak. Czasami, znaczy jeżeli jest to w terapii, no to może jest to mniej konieczne do wpisania, ale jeżeli robimy to sami, to zdecydowanie wypisujemy. Później jest też dobrze policzyć sobie, faktycznie policzyć, ile mamy za, ile przeciw w jednym i w drugim, i to wtedy dobrze widać i pomaga też nam podjąć decyzję. I kolejną, ostatnią rzeczą, nad którą się zastanawiam, jakie będą korzyści ze zmiany? Jakie będziemy mieć zyski z tego, że zmienimy jakieś swoje zachowanie? Jaki cel chcielibyśmy osiągnąć? I czasami też dodatkowo się wprowadza, że ważymy, bo niektóre rzeczy są ważniejsze, tak? Niektóre jakieś cele czy wartości są bardziej priorytetowe, więc możemy sobie podkreślić albo jakoś zaznaczyć, że jakaś wartość, jakiś cel, jakiś korzyść albo zysk jest dla nas bardzo ważne, tak? To też nam daje tak graficznie szansę zobaczyć, w którym miejscu chcielibyśmy być. I czasami to wystarczy, żeby człowiek zaczął się zastanawiać i był bliżej tej zmiany. Niejednokrotnie pacjenci są zaskoczeni tym, co wychodzi. Niejednokrotnie mówią, że teraz to już nie będą mogły, tak jak do tej pory, że już jakby za dużo zobaczyły i nie jest możliwość powrotu do tego funkcjonowania. Chociaż nie podejmują jeszcze zmiany, natomiast to jest taki ważny krok w rozchwianiu tym, że już nie chcę być jednak w takim miejscu. Waham się jeszcze, boję się podjąć jakieś zmiany, ale już nie chcę być w tym miejscu, w którym byłam. Tak, coś musi się zmienić. Więc to są te najważniejsze techniki, które można też stosować samemu. Poza tym warto zawsze wypisać sobie swoje wartości i cele. To też jest jakby korzystne, co jest dla nas w życiu najważniejsze, do czego chcielibyśmy dojść za 5-10 lat, w którym chcielibyśmy mieć w którym chcielibyśmy miejscu życia być, tak, co chcielibyśmy osiągnąć. To też nam pozwala jakby lepiej zobaczyć, jak to nasze zachowanie ma się do tego, co sobie planujemy. Na przykład, jeżeli robię tu u nastolatków, to jeżeli oni zaczynają mówić o swoich planach zawodowych, które już zaczynają gdzieś nieśmiało się przedzierać, no to prościej im zobaczyć, że jakby skupienie się na przykład na matematyce i polskim jest bardzo ważne, no bo z tego muszą zdać maturę i od tego zależy, czy dostaną się na te wymarzone studia, które pozwolą im realizować się jako informatyk albo weterynarz. Dla niektórych też jest to zaskoczenie, bo na przykład część nastolatków nie zdaje sobie sprawy, że to matura decyduje o dostaniu się na wymarzone studia. I to też jest dla nich jakby taka kolejna informacja i kolejna rzecz, która ich motywuje do zmiany. U dorosłych pacjentów często te wartości to są rodzina i tu znowu... czy bliskie relacje, ważne bliskie relacje. I tu znowu też zaczynają się zastanawiać, jak to zachowanie, na przykład związane z uzależnieniem, wpływa na cały ich system rodzinny. Czy oni chcą, żeby ich dziecko miało wspomnienie mamy, taty, która używa, tak, jakieś używki. I to też stanowi olbrzymią motywację do tego, żeby podjąć konkretne działania.
W momencie, kiedy już ktoś wprowadza zmiany, na przykład przestał pić, na przykład przestał uprawiać hazard, konfrontuje się ze stratami, z tym, że na przykład stracił ogrom życia, że poniósł różnego rodzaju obciążenia, konsekwencje, że na przykład ma długi albo jest obciążony jakimiś chorobami albo stratami w relacjach. Jak z tym żalem, bo na pewno ten żal się pojawia, sobie poradzi? Czy to jest proste na etapie zmiany, czy to wymaga też dużej pracy?
To też wymaga pracy i też jest etapem, zwłaszcza poczucie winy i odbarczenia od tego poczucia winy, takiego trochę innego spojrzenia na siebie i tego, jak siebie oceniamy, jak siebie widzimy. I tu znowu często pacjentom trudno jest rozgraniczyć to, że są odpowiedzialni za to zachowanie i za to, w którym miejscu się znajdują, ale z drugiej strony jakby nie czuć się za tym winnym, bo to poczucie winy wcale nie sprawia, że jest im prościej dokonać zmiany, wręcz przeciwnie. To jakby znowu ciągnie ich w kierunku tego, że jakby może nie warto, że skoro już tyle straciłem, to bez sensu w ogóle cokolwiek robić. To nie jest prosty etap przejścia przez to poczucie winy. Pomaga często zrozumienie takiej szerszej perspektywy tego, co się zadziało, że zachowałam się tak, a nie inaczej. Trochę zaakceptowania tego, że no na tamten moment zachowywałam się najlepiej, jak potrafiłam. To był sposób, który, nie wiem, był mi znany. Na przykład był mi znany dlatego, że tak nauczyli mnie rodzice. Nie miałam innych wzorców, tak? I stąd wynikało tego, że ja też je powielałam i tak po prostu już było, nic się nie można zrobić. To jest zmierzenie się z tymi trudnymi emocjami, pobycie z nimi trochę i puszczenie ich.
Brzmi dosyć łatwo, ale przypuszczam, że w takich trudnych sprawach jak nałogi to może być ciężkie. Zwłaszcza jeżeli ktoś już w podeszłym wieku zabiera się za taką zmianę. Zwłaszcza, że wokół pojawiają się różnego rodzaju głosy. Teraz to już jest późno. Co ona się teraz bierze za jakieś zmiany, skoro na przykład stracił całe życie?
Nie mam tak bogatej historii leczenia osób dorosłych w późnej dorosłości. Natomiast do tej pory okazuje się, że 50-60-latkowie są najbardziej taką uroczą grupą, dlatego że mają olbrzymi wgląd i też dużą motywację. Wbrew pozorom tego, co właśnie pani mówi, że to może już nie warto, to okazuje się, że warto i że oni mają taką chęć zmiany. Czasami to jest też tak właśnie zobaczenie tego, że miałam takie faktycznie, że osoba powiedziała, że może już jest niewarto, że już i tak straciła całe życie. To wtedy ja też odwołuję się do książki Jaloma, który prowadził terapię osoby chorej na raka i prowadził terapię tylko przez pół roku, ale... Na koniec ten pacjent powiedział: dziękuję, że uratowałeś moje ostatnie pół roku życia, że oddałeś mi te pół roku życia, bo wcześniej to nie było życie. Więc jestem przekonana, że warto walczyć o każdą chwilę, każdy miesiąc, każdy dzień takiego życia, jaki chcemy. I myślę sobie, że jeżeli ja mam taką wiarę, to ten pacjent też jest w stanie ją zobaczyć. No bo nikt nie chce tkwić w takich trudnych rzeczach, i czy w nałogach, czy w jakichś swoich schematach, które są dla niego krzywdzące. Bo po to jakby z taką nadzieją też zwraca się do specjalisty, że ktoś w końcu jest w stanie mu pomóc, tak?
A jeśli już wdroży te nowe nawyki, jeżeli już zaprzestanie tych negatywnych czynności, które sprawiały, że żył w świecie iluzji, że nie patrzył na tę rzeczywistość realnie, że tracił pieniądze, że chodził nieprzytomny, że tracił kontakt z bliskimi osobami i tak dalej, i tak dalej. Tych strat jest na pewno wiele i może pani je wymieniać w nieskończoność. To rzeczywiście, jak wytrwać w takim nowym sobie, nowy ja? Jak być już na stałe w tym?
Pewnie cieszyć się jakby każdym dniem tej nowej zmiany. Myślę sobie, że takie osoby, które dokonują późno tej zmiany, to tym bardziej jakby zrzucając to, co było dla nich takim ciężarem, doceniają to, że ten każdy dzień jest inny.
Wtedy jest szansa na taką prawdziwszą zmianę?
Nie ma zmiany ani mniej prawdziwej, ani bardziej prawdziwej.
Stałą bardziej?
Czy ona będzie stała, to znowu będzie zależało od wielu czynników, ale też od takiej akceptacji tego, że możemy się potknąć, tak? No i tutaj w przeciwieństwie na przykład do osób młodych, takie osoby dojrzałe mają bardziej bogate doświadczenie tego, że nawet jeżeli było trudno, to później wstawały. Że były sytuacje, w których sobie nie radzi, były bardzo trudne, tak? I miały takie przekonanie, że sobie nie poradzą, a mimo wszystko jakoś sobie radziły. I mi się zdaje, że chyba one faktycznie niosą w sobie więcej nadziei niż osoby młode, które traktują wszystko zero-jedynkowo, tak? Dla których, nie wiem, pierwsza zrywana miłość to jest koniec świata i nie mają nadziei, że kogokolwiek innego spotkają. To osoby 60-letnie, mając dużo więcej relacji, dużo bogatsze doświadczenie, wiedzą, że jakby właśnie te potknięcia, upadki, nawroty są wpisane w ich życie. I chyba tu akurat właśnie dużo trudniej leczy się wbrew pozorom te osoby młode, bo one każdy nawrót traktują jako koniec świata, tak? Czy to będzie zapicie? Niejednokrotnie było tak, że osoby, które są na przykład w ośrodku, uciekają, zapiją i sobie myślą, że to już teraz to wszystko zmarnowały, że nie mają po co wracać, że jak już straciły jakiś etap, tak, w ośrodku, no to już wszystko zaprzepaściły i trudniej jest ich zmotywować i pokazać, że to nie koniec świata, że to nie koniec życia i że dalej mogą starać się walczyć i że im się uda.
Czyli to doświadczenie przydaje się w takim osadzeniu w rzeczywistości i poczuciu pewności, że może się
udać. Zdecydowanie tak. To chyba ta motywacja to faktycznie najtrudniejsza jest do budowania u osób młodych, bo one mają takie małe doświadczenie i są też bardzo łatwo wpadają w takie skrajne emocje, tak? Jeżeli coś im się nie udaje, to bardzo łatwo się zniechęcają. Osoby starsze mają raz, że ich mózgi funkcjonują inaczej, ale też mają bogatsze doświadczenie życiowe, że jedna porażka nie jest końcem, tak? Że nieraz nie zachowywałam się jak trzeba, ale też nieraz zachowywałam się jak trzeba. Natomiast młodzież ma tego doświadczenia tak naprawdę bardzo niewiele i oni bardzo szybko się zniechęcają. Też mają takie poczucie, że jakby w ich przypadku nic się nie da zrobić. Dlatego też samobójstwa no faktycznie bardzo często zdarzają się nastolatków u osób młodych.
Zróbmy małą przerwę. Jeśli Państwo chcą do nas napisać, polecam Licencja na Życie na Facebooku. Mogą Państwo kontaktować się poprzez komunikator, ale też oczywiście pod postem pisać, komentować, zadawać pytania. Pani Elżbieta Dec, psycholog, terapeutka uzależnień, na pewno odpowie. Zatem chwila oddechu, bo rzeczywiście mówimy o motywacji, mówimy o zmianach nawyków, ale w momencie, kiedy przyjmujemy perspektywę tych osób, które są przed ogromnymi zmianami, które są uzależnione od poważnych substancji czy trudnych nawyków, no to mamy wyobrażenie, że to jest mocny kaliber, ale z drugiej strony Można, korzystając z tego dialogu motywującego, i mam nadzieję, że wielu z Państwa taką inspirację tutaj odnajdzie, żeby w przypadku nawet tych mniejszych nawyków, mniejszych zmian, mieć takie narzędzie, które w tym pomoże.